Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spróbujmy podsumować drogę, którą już przeszliśmy od niedzieli. Myślimy o przyszłości. Odkrywamy przyszłość. To znaczy odkrywamy, że nie musimy być tylko i wyłącznie niewolnikami tej chwili obecnej, teraźniejszości, naszych lęków. Ta przyszłość, którą odkrywamy, to jest oczywiście nasze ostatnie spotkanie z Chrystusem, w którym tak naprawdę po raz pierwszy spotkamy się z nami samymi, sobą samym. Bo Chrystus, kiedy powróci, to przyniesie nam ostateczne owoce swojego odkupienia. Przemieni nas i wewnętrznie, i zewnętrznie. Dlatego oczekując na Jego przyjście, oczekujemy na ten moment, w którym wyzwoleni z różnych naszych grzechów, ograniczeń, słabości, cierpień, staniemy się takimi, jakimi On nas zaplanował, a On stworzył nas do szczęścia. Myślenie o przyszłości to jest zawsze myślenie o spotkaniu, tak po chrześcijańsku, z Chrystusem i staniu się do końca człowiekiem. Będę człowiekiem. I odkryliśmy również i to, że to myślenie nie jest żadnym takim właśnie wishful thinking, że myśleć o przyszłości to nie znaczy być utopistą, czyli powiedzieć sobie, tutaj jest jedyna moja ojczyzna i nawet jeśli bym musiał używać przemocy i budować świat rewolucją, to będę inwestował tylko w ten świat i ja go zmienię, my go zmienimy. Chrześcijanie są w tym znaczeniu antyutopistami, wierzą, że tu się da lepiej żyć i że tu trzeba budować piękny porządek, ale ostatecznie oczekujemy tego miasta, które podaruje nam Pan Bóg właśnie wtedy, kiedy przyjdzie, które będzie się składało z sumy wszystkich naszych wysiłków, ale także będzie darem Jego łaski, Jego miłości do nas, Jego sympatii do człowieka. Filantropos, ten, który obdarza sympatią, miłością człowieka. I wiemy także, że myśleć o przyszłości nie pozwala nam być leniuchami i próżniakami. Czyli powiedzieć, ja czekam na Ciebie i dlatego porzucam ten świat. Nie interesuje mnie ten świat. To są jakby dwa ekstrema, tak? W tej możliwym myśleniu o przyszłości, że myślimy w ten sposób, że przyszłość jest jedynie tutaj na ziemi i nie ma nic więcej. Albo w ten sposób myśleć, że nie interesuje mnie w ogóle, co tutaj jest i myślę tylko o tym, co przyjdzie kiedyś. Chrześcijanie ani tu się nie... mają zupełnie inną wizję tego myślenia o przyszłości. I powiedziałem, nie wiem, czy pamiętacie, tu mogło umknąć, bo może nie podkreśliłem bardzo, mianowicie, że jeśli dzisiaj przeżywamy jakiś kryzys w chrześcijaństwie, to jest kryzys wzrostu na pewno, ale to jest kryzys tego, że przestaliśmy właśnie wołać Maranata. Przyjdź, Panie Jezu, że przestaliśmy pragnąć tego Jego przyjścia ostatecznego i naszego spotkania się z Nim. I taki Kościół, papież Franciszek, właśnie który nie pragnie spotkania z Panem Jezusem, to nie jest tylko o księżach. Kościół to jest coś szerzej niż tylko księża. To jesteśmy my wszyscy. Taki Kościół, mówi papież Franciszek, staje się w pewien sposób zasadniczo ohydny, nieprzejrzysty, nieatrakcyjny, traci jakby swoją własną istotę. Taki Kościół uziemiony, taki Kościół... właśnie niezapatrzony w Chrystusa, tylko w jakieś doraźne cele tutaj, jakiekolwiek by te cele nie były. Nawet jeśli tym celem byłoby wychowanie dobrych, grzecznych ludzi, którzy fajnie potrafią ze sobą współdziałać w społeczeństwie. To jest za krótko dla Kościoła, to jest za mało dla Kościoła. Kościół potrzebuje oddychać powietrzem zupełnie innym. Przyniosłem dzisiaj ze sobą tekst konstytucji ostatniego soboru poświęconej Kościołowi. Proszę, nie bójcie się. Mamy 60 lat od rozpoczęcia tego soboru watykańskiego II i jestem pewny, że śledzicie, przynajmniej większość z was śledzi różne wiadomości na temat soboru. A więc w zależności od tego, czy macie umysłowość tracca, to sobór będzie dla was wydarzeniem okrutnym i druzgocącym w historii Kościoła. Sobór wszystko zepsuł. A jeśli macie mentalność człowieka postępowego, tak zwanego progresisty czy liberała, to wtedy sobór będzie czymś fajnym, chociaż ostatnio właśnie liberałowie też zaczynają mówić, nie, jednak nie był fajny, bo nie był zbyt radykalny. Ja tam, wiecie, w te spory nie wchodzę, traców z neonami, szkoda życia na spory, ale zachęcony kiedyś jedną z lekcji na kursie doktorskim tam w tej Hiszpanii, powiedział nam profesor, bierzcie teksty soboru i czytajcie je jako teksty duchowe. Właśnie tak bym chciał dzisiaj przeczytać z wami fragmenty tylko tego, co Kościół mówi tutaj o sobie, co powiedział, napisał o sobie te 60 lat temu. I tak mi się wydaje i z tęsknotą myślę, że te słowa jakoś nie zostały jeszcze wprowadzone w praktykę, a gdyby były wprowadzone w praktykę, to może bylibyśmy w jakimś zupełnie innym miejscu niż dzisiaj jesteśmy. Na przykład takie zdanie, posłuchajcie. Kościół, do którego w Chrystusie Jezusie jesteśmy wszyscy powołani i w którym dzięki łasce Bożej zdobywamy świętość, osiągnie pełnię dopiero w chwale niebieskiej, gdy nadejdzie czas odnowienia wszystkich rzeczy i kiedy wraz z rodzajem ludzkim również cały świat, związany głęboko z człowiekiem i przez niego zdążający do swego celu, w sposób doskonały odnowi się w Chrystusie. I dalej dodają ojcowie soboru, w tym kościele dzisiaj jest już prawdziwa świętość, chociaż jeszcze niedoskonała. Myślę sobie tak, że my, kaznodzieje i katecheci, ale nie tylko my, bardzo często o tym zapominaliśmy. Mówiliśmy, Kościół jest święty, w Kościele jest świętość i że to jest świętość doskonała, dopełniona, nieskazitelna. Taka jest świętość Boga, a nasza jest na razie świętością wykluwającą się. Czyli znowu jesteśmy w drodze. Nie tylko ja jestem w drodze do pełni mojego istnienia, ale także my wszyscy jako wspólnota, jako Kościół jesteśmy w drodze do pełni spotkania z Panem Bogiem, do pełni naszego istnienia. Kościół osiągnie pełnię dopiero w chwale niebieskiej. Zatem to, kochani, co dzisiaj widzicie w Kościele, to nie jest jego pełnia. Bogu niech będą dzięki. Możemy się spodziewać więcej. Właśnie Kościół przede wszystkim myśli o przyszłości. Kościół się jej spodziewa. Kościół za nią tęskni. Złączeni wraz z Chrystusem w Kościele i naznaczeni Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, rzeczywiście jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy. Lecz jeszcze nie ukazaliśmy się z Chrystusem w chwale, w której będziemy podobni do Boga, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. To też jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana. Właśnie Kościół, który zapomina o przyszłości, który tylko organizuje się tutaj wewnątrz, czy to jest Kościół instytucjonalny, hierarchiczny, czy to jest Kościół domowy, złożony z rodziców i z dzieci, którzy wierzą w Pana Boga tylko dlatego, żeby sobie zorganizować jakoś fajnie życie i żeby dzieciaki nie popełniały kiedyś fundamentalnych błędów życiowych, to ich uczymy przykazań, to jest Kościół, który przestaje być pielgrzymem. My jesteśmy pielgrzymami, jesteśmy w drodze, nie u końca, jeszcze nie w domu. To także wyjaśnia, dlaczego no nie wszystko jest idealne w tej drodze. Powiem wam szczerze, byłbym zdziwiony, gdyby wszystko było idealne w tej drodze. To by coś pokazywało, że chyba skróciliśmy dystans i dom przenieśliśmy stamtąd tutaj. I tak sobie go ładnie wytapetowaliśmy i mówimy, no pięknie. Bardzo mnie pociąga i myślę, że jest bardzo atrakcyjny ten obraz Kościoła, który jest pielgrzymem. Nie marketingowo, on po prostu taki jest. I pewnie znowu w każdym z nas przebiega ta linia podziału. trochę pielgrzymujemy, a trochę chcemy być tacy zasiedzeni. Łatwiej nam jest być zasiedzianymi ludźmi. Łatwiej nam jest organizować tylko to, co widzimy. Żyć dla przyszłości jest trudniej. Trudniej jest właśnie nieść na sobie te krzyże, te niedogodności, te niezrozumienia, tą niedoskonałość, którą jeszcze jesteśmy, którą nasza świętość jest naznaczona. Święty Paweł, gdyby tu stanął dzisiaj wśród nas, to by powiedział do każdego z was: jesteś święty. A Sobór by dodał: tak, ale jeszcze w sposób niedoskonały, ale jesteś święty. Jesteś święty, bo dążysz do świętości, pielgrzymujesz. Myślę, że wszyscy, którzy nie zgadzają się na taką wizję, tak naprawdę to trochę podświadomie Kościoła, który nie pielgrzymuje, który nie jest w drodze, który uważa, że już wszystko wie i wypił całą świętość i że wszystko rozumie i że sam w sobie może być przykładem życia dla innych. Wszyscy ci, którzy oburzają się w pewien sposób na ten Kościół, mają rację, chociaż ja sam się nie oburzam. Wiecie dlaczego? Bo wcale nie jestem doskonalszy od tego Kościoła i powiem wam więcej. Wszystkie jego grzechy to są moje grzechy. Łatwo mi jest sięgać po największą świętość, po Eucharystię. Łatwo mi jest iść do spowiedzi i żądać, bo mam prawo przecież do tego, bo jestem dzieckiem Bożym, Bożego przebaczenia i Bożej czułości. A jestem w stanie chcieć tego samego dla drugiego. Jestem w stanie zrozumieć, że on też może być niedoskonały. Ten, który ze mną siedzi w ławce. Ten, który odprawia przewodniczy Eucharystii. Dlaczego dzisiaj staliśmy się dla siebie tak bardzo niewyrozumiali? Nawzajem. Może rzeczywiście uważamy, że nie mamy nic więcej, tylko tą postać Kościoła. Jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana. Często zastanawiam się nad tymi słowami. To jest cytat z drugiego listu do Koryntian. To napisał święty Paweł. Bo wiecie, zastałem w Kościele, czasami zastaję w Kościele taką duchowość. Przyjdź do nas. Ty jesteś pragnienie, a my jesteśmy Sprite. Pamiętacie tą reklamę, prawda? I do tego na przykład można wskazać, powiedzieć tak. Widzicie, tu jest Pan Jezus w tabernakulum. Zamknęliśmy Go. Chwilowo mamy Go do dyspozycji totalnej. Zależy od nas. Czyli Pan jest blisko. A święty Paweł mówi, Pan jest, my jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana. Słuchajcie, no jak dostaniemy się do nieba, to nie będziemy Go oglądali jako hostii, tylko zobaczymy Go twarzą w twarz. Czy robi wam to jakąś różnicę? Mnie ogromną. I Pan zostawił się nam na tą pielgrzymkę do Niego pod postacią chleba, żebyśmy nie ustali w drodze. Nie żebyśmy powiedzieli, Panie Jezu, my Cię tu mamy, to my już nigdzie nie idziemy. My Cię tu mamy, to my już nie pragniemy Pana Boga. No, można tak przystępować do komunii, żeby już przestać pragnąć. Byłem do spowiedzi na święta. Wigilia odprawiona, pasterka też. Cóż mogę powiedzieć? Trwaj chwilę, boś piękna. Nie wyganiajcie mnie z domu. Posiadamy pierwsze dary ducha. Zobaczcie, to jest też cytat ze świętego Pawła. Pierwsze, nie ostatnie, pierwsze dopiero dary posiadamy. Całą istotą swoją wzdychamy i pragniemy być z Chrystusem. Ta miłość, ta sama miłość przynagla nas, abyśmy coraz bardziej żyli dla tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Starajmy się więc podobać Panu we wszystkim i przyoblekajmy zbroję Bożą. Całą istotą wzdychamy i pragniemy być z Chrystusem. Powiem tak otwarcie. Jeśli przed naszymi siostrami i braćmi, którzy szukają Boga, czasami po emacku, czasami nawet sami o tym nie wiedząc, my sami nie staniemy się ludźmi, którzy pragną i wzdychają i tęsknią, nigdy nie będziemy mogli im głosić żadnej Ewangelii. Bo być może najbardziej ewangelizacyjna siła nie jest, nie tkwi w prawdzie, którą się wyłoży na stół i powie mam. Tylko w tęsknocie. Tęsknocie i wzdychaniu i pragnieniu, które nie oznacza, że nie mamy prawdy. Wiecie, prawda jest takiej natury i Bóg jest takiej natury, że im więcej Go masz, tym więcej Go pragniesz. A że składa się, że jest nieskończony, to możemy Go pragnąć w nieskończoność. Jeśli w pewnym momencie mówisz, że ja Cię już więcej nie pragnę, to znaczy, że niestety nie spotkałeś Boga. tylko spotkałeś coś innego. Bóg jest nieskończony, dlatego pragnie się Go w sposób nieskończony i każdy kawałek Boga, który zdobędziesz więcej, sprawi, że jeszcze więcej Go będziesz pragnął. Bo na tym polega dobro. Nie żeby zagłaskać kotka, nie żeby go nakarmić tak, żeby już nigdy nie musiał jeść. Nie żeby go tak napoić, żeby nigdy nie musiał pragnąć. Tylko, żeby mógł przyjmować w sobie coraz więcej. Coraz więcej. Zresztą to jest dobra reguła do wychowania dzieci. Nie znam się na tym za bardzo, ale czasami jak podpatruję, mam swoje własne doświadczenie, to tak mi się wydaje, że naprawdę miłość do dziecka nie polega na tym, żeby mu wszystko dać i zaspokoić wszystkie jego pragnienia, tylko nauczyć go pragnąć więcej i rzeczy właściwych. Bo jakie będzie miał pragnienia i na ile będzie potrafił czekać na ich realizację, takim będzie człowiekiem, takim będzie... Przepraszam, współpielgrzymem, któremu nie wszystko się należy, tylko który potrafi podzielić się z innymi. Ale to jeszcze nie jest wszystko, co wam chciałem przeczytać, bo tu są takie rzeczy, które wolałbym, żeby nie były napisane, szczerze mówię. A są, no są super ważne. Dlatego Kościół wyposażony w dary swego założyciela i wiernie zachowujący jego przykazania miłości, pokory i wyrzeczenia otrzymał posłannictwo głoszenia i krzewienia Królestwa Chrystusa i Boga wśród wszystkich narodów i stanowi zalążek oraz zaczątek tego Królestwa na ziemi. Sam tymczasem, dopóki powoli wzrasta, pamiętacie tego małego Adama, dziecko, które stworzył Pan Bóg w raju i Adama ukształtowanego jako człowieka na krzyżu, mówiliśmy wczoraj o tym. Oto człowiek, tu jest prawdziwy człowiek. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i stworzył człowieka, a na krzyżu, popatrzcie tam na górę, cudowny jest ten krzyż, to jest Adam. Nowy, prawdziwy człowiek, który nie jest, jak mówił Tischner, człowiekiem z kryjówki, który wszystkiego się boi. Egoista, zapatrzony w siebie. To jest ktoś, kto żyje wiarą, nadzieją i miłością bardziej niż ziemią, która go nosi. Królestwo stanowi zalążek i zaczątek kościół tego królestwa na ziemi. Sam tymczasem, dopóki powoli wzrasta, pozwólcie kościołowi też wzrastać. Jeśli wam powiedziano, że on jest absolutnie doskonały w świętości, to popatrzcie, to jest najwyższy autorytet, jaki jest w Kościele. Mówi, nie, my dopiero powoli wzrastamy. Ile mielibyśmy więcej cierpliwości dla siebie nawzajem? Nie relatywizmu i lekceważenia prawdy i dobra, ale cierpliwości. Stanowi zalążek, zaczątek tego królestwa na ziemi. Sam tymczasem, dopóki powoli wzrasta, tęskni do królestwa w pełni doskonałego i spodziewa się ze wszystkich sił i pragnie połączenia w chwale ze swoim królestwem. Popatrzcie znowu te dwa czarodziejskie słowa. Tęskni i pragnie. Tylko pragnienie jest światłem. Święta Teresa Zawila, przyjaciółka świętego Jana od Krzyża. Tęskni i pragnie. Nie wie i cieszy się, nie jest jeszcze u kresu drogi, tęskni i pragnie. Właśnie dlaczego tęskni i pragnie? Bo już ma pierwsze dary ducha. Nie dlatego, że nic nie wie i jest tułaczem i nic nie zyskał. Dlatego, że już masz, to tęsknisz i pragniesz. Tak sobie myślę, że te dwie rzeczywistości, tęsknota i pragnienie, to powinny stać się cechy wyróżniające wszystkich chrześcijan Anno Domini 2022 i na przyszłość. Właśnie nie Kościół jako oblężona twierdza, ale Kościół, który jak Jezus na krzyżu ma odwagę powiedzieć pragnę. Pragnę Boga, ale także pragnę Twojego zbawienia. Mama, która to mówi do swoich dzieci. Żona, która mówi do męża, mąż, który mówi do żony, pragnę Twojego zbawienia. Przecież nie po to was złączył Bóg, żeby wam było trochę wygodniej w życiu przez 55 lat. Tylko po to, żebyście się zaprowadzili tam. Mówił francuski filozof, że kto kocha, ten mówi do osoby ukochanej, ty nigdy nie umrzesz. Bajka? Wcale nie. Jak dasz drugiemu Boga, jak go nauczysz pragnąć i tęsknić, to dajesz mu lekarstwo nieśmiertelności. Ale chodźmy dalej. Dopóki zaś tu na ziemi Kościół pielgrzymuje z daleka od Pana, on tu jest, rzeczywiście, prawdziwie. Jest, ale jeszcze nie tak, jak będzie kiedyś dla nas. Uważa siebie jakby za wygnańca. Genialny tekst. Kim ja jestem tutaj w świecie? Wygnańcem. Kocham krainę mojego wygnania. Święty Jan Chryzostom był wygnany 6 razy przez cesarza z imperium i za każdym razem powtarzał mu: Domin jest, pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Poślesz mnie tam, to tam też znajdę Pana i dobrych ludzi. Jestem wygnańcem. No, piękny jest ten świat. Ale każde doświadczenie tego świata, popatrzcie, jak cudowny jest śnieg, który dzisiaj pada. Ale wiecie, ile ludzi złamało dzisiaj nogę ze względu na ten śnieg. To znaczy piękno, ale piękno, które odsyła do czegoś innego. Piękno, które jakby każe nam tęsknić za czymś innym. Chyba że będziemy chcieli to piękno sobie wziąć w ręce i wtedy z tego piękna zostanie nam trochę kropel wody. Dlatego, że chcieliśmy je zachować dla siebie. Zatem Kościół uważa siebie jakby za wygnańca, tak aby szukać i rozmyślać o tym, co jest w górze. Właśnie myśleć o przyszłości, gdzie przybywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga. Gdzie życie Kościoła jest ukryte z Chrystusem w Bogu. To jest cytat z listu do Kolosan. I to muszę wam powiedzieć, jeśli mogę znowu zdradzić trochę mojego własnego doświadczenia. Jestem księdzem od 23 lat. I to, co dzisiaj mówi się o Kościele, to jest prawda, ale nie do końca, to wiecie. Już, no, człowiek nigdy do końca prawdy nie potrafi powiedzieć. Trochę się nam zohydza Kościół. Przez 23 lata żyję 48. Jestem z parafii z Huty z Bieńczyc, gdzie było po 17 wikarych. Byłem ministrantem. Jasne, możecie powiedzieć, że byłem szczęśliwy, że nie spotkałem złego księdza. Mam tak wątpliwości co do jednego. To znaczy, może po prostu go nie lubię, nie wiem. Ale to nie jest prawda, że Kościół to jest 1% dobrych księży i dobrych ludzi, a 99% złych. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Ale dlaczego wam o tym mówię? Bo mam takie doświadczenie, którego wy mieć nie możecie, ale mogę wam trochę o tym doświadczeniu powiedzieć, chociaż nie wszystko. To jest doświadczenie konfesjonału. Zastanawiam się przez te 23 lata, czemu nie pamiętam grzechów, które mi wyznawano, a słyszałem bardzo różne. I zastanawiam się, dlaczego, jak rozmawiamy z kolegami, z ludźmi o złu w Kościele, w świecie, gdzie indziej, to mnie to bardzo przygnębia, a w konfesjonale jestem bombardowana, siedzę codziennie złem, grzechem, cierpieniem i mnie to nie powala. To jest to jedyne miejsce, tak jak mówię, nie mogę wam dużo o tym powiedzieć, ale to jedno mogę wam powiedzieć, że tam widzisz zło, które jest pokonane przez ocean dobra. Zło, które nigdy nie zwycięży dobra. I to jest tajemnica Kościoła, to jest tajemnica Chrystusa, który jest alfa i omega, początek i koniec. I jeszcze nie usłyszeliśmy Jego ostatecznego słowa. A teraz pomału pochwalę jedną scenę z Mela Gibsona, żebyście nie myśleli, że tak wszystko było złe. Tam jest taka scena, jak Jezus upada pod krzyżem i reżyser każe nam wrócić do Jego dzieciństwa. Jak upadł jako mały brzdąc i mama go podnosi i cytowane są te słowa: oto czynię wszystko nowym. Pomału, z wielką cierpliwością. Życie Kościoła jest ukryte z Chrystusem w Bogu. My widzimy tylko wierzchołek góry lodowej. Proszę, nie zapomnijcie o tym, kiedy myślicie o Kościele. Bo inaczej będzie się ten Kościół stawał tylko tym, co widzialne. Na ziemi jeszcze jako pielgrzymi, idąc Jego śladami wśród ucisków i prześladowań, jesteśmy złączeni z Jego cierpieniami, jak ciało z głową, współcierpiąc z Nim, abyśmy razem z Nim mieli udział w chwale. I ostatnie zdanie, a jak Chrystus dokonał dzieła odkupienia w ubóstwie i wśród prześladowań, tak i Kościół powołany jest do wejścia na tę samą drogę, aby udzielić ludziom owoców zbawienia. Tak, Kościół, który żyje przyszłością, nie boi się iść drogą krzyża. I wie, że zbawienie świata nie zależy od tego, że bardzo dużo ludzi do niego chodzi i wszyscy mu klaskają, tylko zależy od tego, czy idzie dokładnie tą samą drogą, którą idzie Jezus. I to jest niesamowite, bo ten tekst świadczy o tym, że Kościół, że my wszyscy i gdzieś to głęboko czujemy, wiemy, że na razie jeszcze nie doszliśmy do końca drogi, że nie możemy żyć tylko zmartwychwstaniem, że musimy przejść przez wszystkie tajemnice życia Jezusa, także przez krzyż. A On nas zbawił najgłębiej, właśnie oddając swoje życie. Można powiedzieć, że dałem wam ciężkie armaty na Kościół, ale wiem, że nie. Chciałem tylko was zachęcić, żebyśmy właśnie wszyscy w ten sposób myśleli o Kościele i nie gniewajcie się, kiedy spotykacie ludzi, którzy myślą inaczej. Bądźcie dla nich także cierpliwi, ale sami pomalutku, na ile możemy, na ile możemy. Nikt od nas nie wymaga rzeczy niemożliwych dla nas. Każdy z nas może więcej, ktoś inny mniej. Ale żeby każdy z nas przejął się tą wizją Kościoła pielgrzymującego, tęskniącego, spodziewającego się, pragnącego. I ostatnie zdanie, które chciałbym wam powiedzieć, ostatnia myśl, jest o mszy świętej. Jak ją przeżywać? Właśnie na pewno nie jako coś, co każe mi się zasiedzieć. Kocham liturgię naszą rzymską. Niektórzy mówią, że jest bardzo taka sucha, że nie ma w niej zbyt dużo uczuć i że jest krótka. Wiadomo, prawosławni to się modlą. Przedwczoraj ksiądz Krzysztof mówił, że Wigilia Dużego Święta trwa 12 godzin. Trochę. A nasza jest taka skromna, taka sucha. Te śpiewy właśnie takie trochę jak Gregorianka, nie? Takie z tęsknotą. Bo my celebrujemy Eucharystię nie po to, żeby się zasiedzieć tutaj na ziemi. Wspominam, Panie, wyznajemy Twoją, głosimy Twoją śmierć, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Nie celebrujemy Eucharystii, żeby już na nic nie oczekiwać, ale żeby pragnąć jeszcze więcej. I to pragnienie jest czymś, co wam pomoże przeżyć mszę świętą do końca, na 100%. Ona jest, popatrzcie, szybka. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, kapłan prawosławny modli się na początku. Błogosławione Królestwo, które nadchodzi. I potem szybka akcja liturgiczna, błogosławieństwo. Idźcie, idźcie, zadbajcie o ten świat. Idźcie, czekajcie na Jezusa. Tu macie chleb, żebyście nie czekali leniuchując, jak próżniaki. I tu macie chleb, który was poprowadzi dalej niż ten świat. Idźcie, czekajcie. Dzisiaj cała ta opowieść o nocy, o wierze, która jest taka ciemna, która nas dużo kosztuje, musi się kończyć zawsze opowiadaniem o tym, że On jest chlebem dla pielgrzymów. I po to nam się rozdaje, żebyśmy nie ustali w drodze, żebyśmy, chociażbyśmy nawet byli już u końca naszego życia, nie przestali pragnąć i nie przestali tęsknić za Bogiem. Proszę, pomyślcie o tym. A teraz bardzo chciałbym wam podziękować za to, że chcieliście razem ze mną myśleć o przyszłości w warunkach ekstremalnych, prawie że arktycznych. Za waszą modlitwę, cierpliwość, wyrozumiałość, słuchanie. I niech wam Pan Bóg za to wszystko, za waszą miłość i właśnie tęsknotę, bo tak myślę, że w tym wyraża się tęsknota, odwdzięczy się swoim błogosławieństwem i takim potężnym uśmiechem na to Boże Narodzenie. Chociaż wszystko dokona się w ciemnościach, jak mówił święty Jan od Krzyża. Amen. Bóg zapłać. Dobrej nocy i wszelkich łask Bożych. Szczęść Boże.